pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia w studio przy mikrofonach. Witają Państwa uśmiechnięci Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość.
Jak zwykle uśmiechnięci. Dzień dobry.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska. Reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Arkadiusz Dąbrowski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami też Tomasz Bratkowski z Konfederacji.
Witam państwa.
I równie uśmiechnięty Janusz Życzkowski. Kłaniam się państwu. Czekamy jeszcze na przedstawiciela Lewicy. Przynajmniej jak na razie nie dotarł do studia, więc mikrofon wolny i oczywiście otwarty. A dziś, no właśnie, tak się zastanawiam, czy rozpoczniemy od wątku lokalnego, czy od krajowego. Może zacznijmy od krajówki, od tego takiego pytania, które też politycy sobie zadają, czy politycy przypadkiem politycznie nie rozgrywają sprawy koronawirusa. Sprawa poważna, sprawa, która zdaniem wielu powinna być wyłączona spoza dyskursu politycznego, natomiast komentarze kandydatów i przedstawicieli różnych ugrupowań jest podnoszona. Tomasz Brodkowski, Konfederacja, jak sprawę widzi? Bo wczoraj słuchałem przedstawiciela Konfederacji i kandydata Krzysztofa Bosaka, bodaj w Minęła 20, albo w forum w TVP Info. No i on tam rzeczywiście tak wypowiadał się dość oględnie. Nawet powiedział, że to, czego będziemy świadkami w poniedziałek, nie do końca ma uzasadnienie, bo jeśli któryś z parlamentarzystów jest zainteresowany sprawą, to powinien spotykać się na Komisji Zdrowia, a robienie tego takich, nie wiem, publicznych odpytań, czy w Senacie, czy w Sejmie, specjalnie nie ma sensu.
Oczywiście jest kampania wyborcza, jest walka o to, kto zostanie prezydentem i koronawirus zostanie ewidentnie wykorzystany jako pretekst do tego, żeby prowadzić kampanię wyborczą. Dlatego nasza partia proponuje, żeby po prostu zrezygnować ze zwoływania nadzwyczajnego Sejmu, bo to nie jest konieczne. Teraz powinny pracować komisje, powinny pracować Ministerstwo Zdrowia, powinien rząd spotykać się i opracowywać procedury, jak zareagować na wypadek pandemii, ewentualnie pojawiających się przypadków koronawirusy w Polsce. Natomiast zwoływanie Sejmu to będzie tylko pretekst po to, żeby prowadzić kampanię wyborczą, a efektem, no to przecież wszyscy widzimy, co się dzieje. Dwóch gości myje ręce, pokazuje to przed kamerami. No, to jest śmieszne. To jest zachowanie na poziomie przedszkola, nawet nie szkoły podstawowej. To jest przedszkole w tym momencie. Dlatego no, kampania rządzi się swoimi prawami i każdy to będzie chciał wykorzystać na swoją stronę.
Odnotujmy, że dołączył do nas Tomasz Nesterowicz. Witamy.
Tak, przepraszam za spóźnienie z powodu koronawirusa.
Sądzę, się mówi, w tym miejscu stawił się.
Dobrze. Słuchacze odnotowali. Czyli co, ciszej, jak rozumiem, ciszej nad tym koronawirusem. A pytanie, czy się da, Zbigniew Kościk, z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedź.
Znaczy, wszyscy chyba zgodzimy się, że tej, ale nie tylko w tej kampanii ostatniej, przekraczamy granice dobrego smaku, hejt, granie onkologią, granie...
Ja wiem, że rozpoczęliśmy wielki wirusem. Post i była środa popielcowa, ale czy nie za bardzo pan się posypuje tym popiołem?
Nie, ja się nie za bardzo posypuję.
Tej inwokacji bym nie przywiązywał zbytnie uwagi. Teraz nastąpi najlepsze, uwaga.
Dlaczego? Nie, myślę, że no, gdzieś to meritum po prostu związane z wyborami pierwszego obywatela ginie i nad tym po prostu boleje. Nie rozmawiamy merytorycznie, nie rozmawiamy o miejscu prezydenta w ustroju politycznym. Nie rozmawiamy o tym wielkim święcie demokracji, jakie nas czeka. I to jest kłopot.
Dla wszystkich?
Myślę, że w pewien sposób dla wszystkich. A Dlaczego takie tematy zastępcze? No być może dlatego, że jest takie zapotrzebowanie społeczne i nad tym boleje po prostu.
No tak, ale też słyszeliśmy, jak przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, czy bodaj nawet kandydatka apelowała do ujawnienia informacji, które rzekomo rząd ma w swoim posiadaniu, a nie chce ujawnić. Pojawiają się takie nawet gdzieś wpisy posłów Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą, że rząd już wie, nawet chyba któryś z senatorów opublikował informację, że w Łodzi już ponoć tutaj jest przypadek w sytuacji, gdzie tego nie potwierdzono oficjalnie. I, no, i pytanie, czy tutaj zachowujemy się właściwie.
Panie redaktorze,
Adam Urbaniak.
Trudno mi się odnieść, bo rozumiem, że pytanie tak jest skierowane do mnie. Kiedy cytuję pan, bądź przywołuję wypowiedzi, szczerze mówiąc, też anonimowych osób, bo nie mogę tego zweryfikować, czy mówili o tym, czy nie mówili. Natomiast jednak chciałbym państwu zwrócić uwagę, że wydaje mi się, iż w sytuacji, kiedy żyjemy no jednak w kraju opartym o, po pierwsze, zasady demokracji, po drugie, o pewien pluralizm polityczny, no, nie da się uniknąć dyskusji o sprawach ważnych dla Polaków. I czy by to była kampania prezydencka, czy by była jakakolwiek inna kampania, bądź też w perspektywie nie byłoby żadnych wyborów, myślę, że temat tej grożącej epidemii w naszym kraju byłby istotny dla wszystkich i z pewnością politycy na ten temat by dyskutowali. Dlatego ja nie bardzo rozumiem obrażanie się przez osoby decyzyjne i te, które no, mają jakby rolę do odegrania, że są osoby, które się dopytują, bo jeżeli.
No dobrze, ale jeżeli kandydatka Platformy Obywatelskiej. Nie, bo ja wyraziłem się nieprecyzyjnie.
No tak.
Natomiast zacytuję wprost za Polska The Times Małgorzata Kidawa-Błońska do rządu PiS. Wzywam do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Napisała Małgorzata Kidawa-Błońska na Twitterze. Pojawiają się nieoficjalne głosy, jakoby Prawo i Sprawiedliwość miało czekać z ogłoszeniem wykrycia koronawirusa w Polsce do soboty, kiedy odbywa się konwencja Kidawy-Błońskiej.
Czysta aberracja.
No ale nie wiadomo, no ma prawo pytać się, szanowni państwo, czemu wy z góry zakładacie, że ktoś ma jakieś złe intencje? Czy dziwicie się temu, że
nie, no to założyła właśnie kandydatka Platformy.
Polacy się niepokoją. Zapytała, czy są te przypadki ale już koronawirusa stwierdzone w naszym kraju. Podobnie inni politycy będą o to pytać i naprawdę się nie ma się czemu dziwić. I też, szanowni państwo, no ja osobiście akurat uważam, że jeżeli my na ten temat będziemy jednak mówili sporo, to akurat chyba dobrze, bo sami wszyscy wiemy, że akurat w tej kwestii profilaktyka jest najważniejsza. Natomiast no też uczciwie trzeba oddać rację ministrowi zdrowia, który powiedział, że to jest tylko kwestia czasu, aż takie przypadki u nas się pojawią i ja osobiście raczej namawiałbym do tego, żeby z tego nie robić zaraz jakiegoś końca świata, no bo to zdarzyć się musi.
Tutaj Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. No, temat zdrowia jest tematem bardzo wrażliwym, takim, który można powiedzieć dla nas jest fundamentalny i najbardziej istotny, stąd no, pytanie, czy powinna być jakaś taka umowa pomiędzy ugrupowaniami politycznymi, żeby mówić, słuchajcie, w imię odpowiedzialności za naród, także za obywateli, w trosce o ich bezpieczeństwo i takie poczucie dobrego poinformowania, żeby nie siać jednak takiego fermentu politycznego w tej sprawie.
Czyli w zasadzie tego fermentu politycznego, ten ferment polityczny w ogóle nie byłby zasiany, gdyby nie to, że po prostu zabrakło pewnej edukacji dla obywateli, tak, że w momencie, kiedy pojawił się koronawirus w Chinach, kiedy wiadomo było, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy dostanie się on do Polski, to wtedy powinna ruszyć kampania informacyjna, że ten koronawirus to w zasadzie tak jakby, no może to nie jest dobre porównanie, to jest taka jakby rodzaj pewnej grypy, tak? Jeżeli popatrzymy na statystyki osób umierających, są to osoby zazwyczaj po roku 80 lat życia, czyli tak samo osoby te mogłyby umrzeć na grypę, czy też na zapalenie płuc, tak? I zabrakło mi po prostu tej kampanii, bo teraz mamy zasianą panikę w Polsce, tak? Ludzie po prostu panikują.
Kto sieje panikę, a kto przekazuje informacje? Bo
nie, panikę sieją także obywatele z racji tego, że po prostu nie wiedzą, czym jest koronawirus, a koronawirus pierwszy raz pojawił się w 2006 roku, ma kilka odmian, tak? I generalnie to nie jest jakaś pierwsza epidemia, pierwsza na taką skalę, może jakbyśmy to mieli porównać. Ja uważam, że nie powinniśmy, politycy po pierwsze, nie powinni jakby eskalować tego napięcia, czyli generalnie, jeżeli pan redaktor mówi o jakby dobrze obywateli, to dla dobra obywateli powinniśmy właśnie teraz tonować jakby te wszystkie emocje, wyjaśniać, czym jest koronawirus. Zachęcam do odsłuchania wywiadu z ministrem zdrowia właśnie w takiej stacji radiowej z żółtym logiem, z niebieskimi napisami. Aha. On tam bardzo, minister zdrowia bardzo
minister
ładnie...
Minister zdrowia jest bardzo aktywny zresztą w różnych mediach,
ale nie, bardzo trzeba ładnie wyjaśnia, czym jest koronawirus, tak? I właśnie takiego przekazu mi zabrakło. Uważam, że władze przespały ten okres, kiedy wybuchła ta epidemia, do edukowania Polaków.
No dobrze, to jeszcze Tomasz Nestorowicz, ale jak rozumiem, w tej sprawie nie chce pan zabierać głosu, żeby właśnie nie powodować...
Nie chcę zabierać głosu.
Nie, to ja tak tylko spojrzę, droczę się tutaj z panem radnym.
Moja wypowiedź kompletnie oddziela od kampanii wyborczej, tak od tego, co się dzieje, tylko się skoncentruję na tym, co moim zdaniem jest bardzo istotne. Po pierwsze, tu się zgodzę z moim przedmówcą, że podstawowym elementem, którego moim zdaniem zabrakło, to jest jasny, czysty przekaz informacyjny. Tak?
Można bardziej czysto i jasno niż na stronach ministerstwa, niż w przekazach ministra. Ale ja bardzo przepraszam pana przewodniczącego. Ja bardzo pana przepraszam. Ja wchodzę w polemikę z panem radnym i mam do tego prawo jako prowadzący program. Także proszę mnie przeszkadzać. Dobrze, bardzo proszę.
Że tak powiem, guziczek do włączania mojego mikrofonu.
I mogę go wyłączyć, ale nie zamierzam.
Okej, okay. Więc wracając. Ja się zgodzę z ministrem zdrowia, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy u nas zostanie oficjalnie stwierdzona obecność, tak? Ale należy założyć, patrząc na to, co się dzieje, że po prostu jest, tylko jeszcze nie został zdiagnozowany. Na chwilę obecną jest kilkadziesiąt osób, które są poddawane obserwacji i podejrzewam, że prędzej czy później ten wirus zostanie u nas w cudzysłowie oficjalnie stwierdzony. Tylko moim zdaniem czego brakuje? Brakuje tak naprawdę podstawowych działań, które już się dzieją w innych państwach.
Na przykład?
Na przykład daleko szukać. Tak? Litwa na wszelki wypadek wprowadziła coś, co można określić stanem wyjątkowym, żeby przygotować się do, w cudzysłowie, obrony w wypadku, kiedy się to pojawi. Na granicach jest prowadzona akcja informacyjna, są rozdawane w przejściach ulotki. Tak? A w Japonii mamy sytuację taką, gdzie w cudzysłowie trochę już, żeby zabezpieczyć się przed tym, co już widać, jak to może wyglądać, tak? Na przykładzie Chin, czy na przykładzie Włoch, gdzie tam są po prostu już izolowane całe miasta, żeby się zabezpieczyć.
No ale tam są już konkretne stwierdzone przypadki.
Tak, tylko że my musimy założyć, że u nas się to pojawi.
No dobrze, ale to...
Ale wiadomo, tylko tak, do czego zmierzam? Do tego, że po pierwsze wirusa się nie leczy, leczy się tylko i wyłącznie objawowo. To, co jest podstawowym zabezpieczeniem, to jest profilaktyka. Na tym etapie profilaktyką, jeśli chodzi o walkę z wirusem, jest minimalizowanie szans na ekspozycję, na zetknięcie się, tak, doprowadzenie do tego, żeby nie było sytuacji takiej, że my już będziemy mieli jakieś ognisko. I takich działań w moim odczuciu, niestety, to jest, broń Boże, poza polityczną wypowiedź, trochę brakuje, bo my tak naprawdę trochę funkcjonujemy, jakby się w zasadzie nic nie działo, tak? No generalnie to, co w takim samym rytmie. Czy jesteśmy przygotowani? Moim zdaniem nie. Z rozmów, z wypowiedzi lekarzy wynika, że nasza służba zdrowia niestety nie jest przygotowana na taką, ale jeżeli mogę skończyć,
na taką sytuację, jak rozumiem, zmienimy temat. Nie jesteśmy
kompletnie przygotowani.
Ja też bym chciał
prosty
przykład, tak? Dostępność podstawowych takich środków zabezpieczenia, które oczywiście nie chronią, tak jak choćby maseczki.
Maseczki nie chronią.
Minimalizują szanse na zarażenie z różnych powodów, tak? Ale nie są stuprocentowym zabezpieczeniem.
Jednym z najsłabszych.
No tak, ale generalnie taki prosty przykład. Tak?
Maseczek nie ma.
Gabinety dentystyczne mają problem, żeby zamówić, prawda?
Więc tutaj podstawowa informacja, co należy robić, jak odróżnić objawy koronawirusa od przeziębienia. Nie znajdzie pan takich informacji ogólnie dostępnych.
Dobrze, Zbigniew Kościk, Adam
chciałem
Urbaniak
was pochwalić generalnie, jako takich bardzo rozsądnych, odpowiedzialnych polityków, ale mam wrażenie, że jednak ciągnie wilka do lasu. Co byście nie powiedzieli, to jednak na końcu trzeba stwierdzić, że jesteśmy nieprzygotowani, rząd zawinił i tak dalej. Myślę sobie, panowie kochani, że jeżeli chodzi o politykę informacyjną, do tego się odnieśmy. Myślę, że ja dawno nie pamiętam takiej akcji informacyjnej, jak w tym zakresie. Ale zwróćcie uwagę też, jeszcze, no mamy poniedziałek posiedzenie Sejmu w tym zakresie. Ja nie pamiętam takiego nadzwyczajnego jakby spotkania poświęconego choćby kwestii zagrożenia związanego z potencjalną epidemią. Zwróćcie panowie też uwagę na to, jak łatwo wywołać po prostu strach, jak łatwo wywołać w naszym społeczeństwie szczególnie takie postawy, które byśmy nie chcieli po prostu. I jeszcze jedno, nawiązując do pewnej narracji polityków, którą widzimy w mediach, w ogóle w przekazach. No przecież jeżeli ten koronawirus się pojawi, to ja już widzę państwa, mówię o politykach, mniej o was, w sensie warszawskich, prawda? Widzę już taki związek logiczny. Polska została nieprzygotowana do koronawirusa. Rząd zaniedbał tę sprawę. Dlaczego? Dlatego, że skoncentrował się na rozwaleniu niezawisłych sądów, skłócił się z Komisją Europejską i tak dalej, i tak dalej. No, kochani, umiaru. Według mnie informacyjnie jesteśmy dobrze przygotowani. Dobrze. Wierzę w zapewnienia rządu, ministra zdrowia, że także organizacyjnie niewoływanie paniki to jest jedno z przesłań odpowiedzialnej
polityki. Tomasz Bratkowski, Konfederacja?
No oczywiście, no jest kampania wyborcza. Proszę się nie dziwić. No, to, co powiedziałem, po co Sejm się spotyka? Po to, żeby prowadzić kampanię wyborczą i wykorzystywać koronawirusa. No, nie bądźmy hipokrytami.
Czyli spodziewamy się
też
dyskusji.
Się zgadza i też chce to wykorzystać. No.
Dobrze, Arkadiusz Dąbrowski.
Myślę, panie redaktorze, żeby sprawdzić, jak skuteczna jest kampania informacyjna rządu, wystarczy wyjść na ulicę i zrobić taką sondę radiową, zapytać ludzi, co sądzą o koronawirusie. Gdyby powiedzi pana Kościka, myślę, że pan Jasnowski poczuł się w tym momencie zagrożony.
Tak jest. Otarło się o...
Adam Urbaniak.
Political fiction. Nawiążę do pana radnego Kościka, który powiedział, żeby nie wywołać paniki i będzie kamyk do ogródka pana redaktora.
Bardzo proszę.
Dlatego, że ja właśnie uważam, że zagrożenie tym wirusem jest wykorzystywane politycznie i niestety z przykrością stwierdzam, że przez przedstawicieli mediów tak zwanych narodowych, bo spotkałem się z kilkoma przypadkami wciskania w brzuch w czasie jakiejkolwiek dyskusji, na przykład w radiu, w Jedynce był wicemarszałek Sejmu z PSL-u, zaproszony redaktor, który go zaprosił. Pierwsze pytanie, jakie było, kiedy Kosiniak-Kamysz przestanie straszyć Polaków koronawirusem? Słychać było, że ten chłop mało z krzesła nie spadł. Był tak zaskoczony tym. Siadam ja, pierwsze pytanie, Kidawa Błońska, niech przestanie straszyć koronawirusem. Jest to przykro, z przykrością to stwierdzam, polityczne taki... wykorzystanie tematu
pan,
zagrożenia
to jest polityczne
wirusem
podsumowanie
do tego, żeby
tygodnia. Rozmawiamy i oceniamy przez pryzmat
politykom opozycji wydarzenia. Jakieś negatywne działanie wobec
ale Małgorzata Kidawa Błońska napisała, co napisała, ale czy nie napisała?
Wciskacie w brzuch konkurencji
ja myślę,
politycznej
że Małgorzata Kidawa Błońska urodziła
tym,
ten tweet
że
i stąd ta cała sytuacja.
Ja mam wrażenie, że TVN24 nie oglądasz.
Tak to pani dobrze. Powie dwa zdania i
nie.
Cztery
Pałacińskiego
memy powstają, więc to nie powinno dziwić.
Dobrze, jeszcze Tomasz Esterowicz. I za chwilę wrócimy do Adama Urbaniaka.
Tworem, bo on tak naprawdę dotyczy wszystkich obywateli, niezależnie od tego, czy to jest zwykły obywatel, czy polityk. I ja tutaj namawiam do od naprawdę nawet takich narracji oddzielania tego, co jest w cudzysłowie medycyną, biologią od polityki. Bo przykład Iranu pokazuje, że dotyczy naprawdę szansa zagrożenia
nawet
wszystkich.
Wiceministra zdrowia.
Nie tylko. Tam się okazuje, że pani wiceprezydent też, więc prawdopodobnie członkowie rządu, którzy mieli przyjemność spotykać się, dyskutować na temat koronawirusa, no mają teraz okazję na własnej skórze dobrze. Przekonać się, co to właściwie jest. Nas to też będzie dotyczyć.
I stawiamy kropkę. Teraz przejdźmy do spraw lokalnych. Platforma Obywatelska wypowiedziała wojnę prezydentowi Januszowi Kubickiemu. Trzema konferencjami prasowymi, które w ubiegłym tygodniu zostały zorganizowane. A tak pół żartem, pół serio mówię, ale sprawa jest poważna, bo dotyczy również i pewnego rodzaju zarzewiem, czy podłożem konfliktu jest kwestia podejścia do na przykład sprawy związanej z dofinansowaniem szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jakby z jednej strony dyskusją o tym, kto i jakie środki na szpital przeznacza, zarzutom o tym, że szpital uniwersytecki jest, czy pełni rolę Urzędu Pracy, tak, dla działaczy Platformy Obywatelskiej, bo tamże cichże są w stanie funkcjonować, pracować i przetrwać czas, kiedy nie mają jakiejś innej pracy. Adam Urbaniak uczestniczył w ostatniej, trzeciej, wczorajszej konferencji prasowej i zapowiedział, i zapowiadaliście państwo kroki wobec prezydenta, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli pan przewodniczący wyjaśni naszym słuchaczom, do czego w gruncie rzeczy sprowadzają się zarzuty wobec prezydenta miasta, które Platforma, że tak powiem, tutaj formułuje.
Panie redaktorze, tytułem wstępu to sprostowałbym tą informację, bo pan powiedział, że myśmy wojnę wypowiedzieli. Nie, no my po prostu...
To jest cytat akurat z wczorajszej konferencji.
Bardzo pokojowa, z Marcina Pawierowskiego.
To nie było nawet tak, tylko to jest, no, tam było informacja o tym, mieli do wyboru hańbę albo wojnę.
Wybraliście hańbę, a będziecie mieli wojnę.
Nie, no to też jest cytat z gazety, tak. Mówiąc szczerze, nie do końca...
Adekwatny.
Dokładny, tak. Po prostu uznaliśmy, no, że tak dalej być nie może, dlatego że od dłuższego czasu byliśmy dotykani takim festiwalem obrażania, dyskryminacji, wyjątkowo agresywnego języka stosowanego tak przez Janusza Kubickiego, jak przez jego otoczenie. Państwo nie uczestniczycie we wszystkich sesjach, Tomek, owszem. No, tam nie ma właściwie tematu, żeby nie kończyło się personalnym atakiem. Owszem, temat szpitala ostatnio rzeczywiście często się pojawiał i może to być takie wrażenie, że wokół niego jest ta dyskusja, ponieważ eskalacja tego konfliktu nastąpiła w związku z dyskusją o likwidacji, ta sesja nadzwyczajna, czy właściwie połączenia Medcolu. Następnie pojawiła się kwestia komory hiperbarycznej i w naszej ocenie absurdalnych decyzji magistratu, czyli znowu kontekst szpitala. I najgorsze, co się wydarzyło, i to obrzydliwa, no, naprawdę obrzydliwa dyskusja z personalnymi atakami w sytuacji, kiedy nasz klub zgłosił po prostu poprawkę do tego, aby z pieniędzy, które są na promocję zapisane w naszym budżecie poprzez loty, która nie będzie wykorzystana, po prostu z tych pieniędzy, które na pewno nie zostaną wydane, przesunąć 800 tysięcy na wydatki dla szpitala, choćby w związku z właśnie z zagrożeniami epidemią. I ponieważ obserwujemy, że tu się nic nie zmienia, sprawa Darka Jacka Legutowskiego, sposobu, w jakim została oceniona jego aktywność, sprawa Janusza Rewersa, któremu wyciąga się jakieś historie związane z pomieszkiwaniem w tym czy innym miejscu, wygasza się mandaty, doprowadziła do tego, że no niestety postanowiliśmy odpowiedzieć. Ale... jest mało zręcznie, już kończę, panie redaktorze,
ja wiem,
mało zręcznie mi jest o tym rozmawiać, bo jakby nie ma drugiej strony, tak? Ktoś powie, o, to teraz
to dziś akurat
i będę
jechał.
Dlatego ja się powstrzymam od... Chyba, że życzycie sobie, panowie, będę odpowiadał na konkretne sprawy.
No dobrze,
teraz powiem o jednej ogólnej sprawie, co nam się mówi. Nie? Ustawiło się tam pięciu dżentelmenów w krawatach ubrani, jeszcze jakimś takim dyplomatycznym językiem opowiadają, że się nie zgadzają z tym, co robi Janusz Kubicki. I wtedy ja słyszę, że nam się chyba coś pomyliło, no bo to nie w ten sposób. Ale no ja wiem, że my uważamy, że polityka to jest gra w salonowca, a tamci uważają, że to jest gra w dupniaka. Ale ja się nie sprowadzę do poziomu Janusza Kubickiego, który o swoich oponentach politycznych potrafi powiedzieć, gnoje gotowi sprzedać własną matkę.
Dobrze.
Bo choćby miał to pięć razy wybory
w słowo,
przegrać,
panie przewodniczący,
to ja się do tego poziomu nie dojdę.
Prezydent na swoim profilu na Facebooku, mając również w kontekście tej komory hiperbarycznej zaplanowane spotkanie z zarządem bodaj na poniedziałek, bodaj na godzinę 11. Również na profilu na Facebooku napisał, przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony moimi słowami, cóż, mam czasem taki styl, ale apeluję do zarządu województwa, do Eli, Tatka, Łukasza, Marcina i Staszka. Spotkajmy się, nakrzyczmy na siebie, wyrzućmy, co nas boli, ale wiecie o tym, że razem możemy zdziałać więcej.
Niech pan przeczyta ostatnie zdanie. I... to ono rozwala, bo ja myślałem, że umrę.
To znaczy, które? To jeszcze
na końcu
raz
jest,
przepraszam.
Jest, tak, to.
Czuję, znaczy, jeszcze raz, jak ktoś się czuje przeze mnie źle, bo coś zrobiłem, to przepraszam. Pamiętajcie wszyscy, nienawiść obelga, zawiść to nie jest dobre paliwo. na życie. Ktoś się zapyta, czemu taka forma z mojej strony, bo ja taki już jestem autentyczny i nieudawany.
Czyli krótko mówiąc, pewna analogia. Jak jestem złodziejem, to dalej będę kradł, bo taki jestem i taki mi Panie Boże stworzyłeś.
Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość.
Za 10 razem się już na to nie dam nabrać.
Przysłuchuję się temu, to jest temat jakkolwiek dotyczący Rady Miasta, ale pobrzmiewa także w sejmiku, także bardzo proszę o komentarz.
No imponujesz mi swoją narracją. Normalnie jakbym nie mieszkał w tym mieście od wielu, wielu lat, przyjechałbym do niego, no ja zakochałbym się w tej narracji biednej Platformy Obywatelskiej, tak teraz tłamszonej przez prezydenta, niekulturalnego prezydenta Zionegury.
Adam, ja pamiętam... Ale nie słyszałeś,
przyjacielu. Okej, ale ja pamiętam, jak sobie z dzióbków piliście. Ja pamiętam marzec 2015 roku, wtedy, kiedy razem wycinaliście liczniejszy od was klub radnych PiSu z Rady Miasta, pozbawiając nas chociażby jednego przewodniczącego komisji. Więcej powiem. Dzisiaj jesteście na swój sposób nawet nieuczciwi, bo proponowanie przesunięcia w budżecie miasta Zielonej Góry 850 tysięcy, kiedy dwa tygodnie wcześniej na sesji to wy, Platforma Obywatelska, oponowaliście przeciwko przesunięciu 2 milionów, podobnie z promocji pani marszałek i zarządu województwa na onkologię, na szpitale onkologiczne, czy na oddziały onkologiczne, jest po prostu cyniczne. Myślę sobie teraz tak od ogółu do szczegółu, że jednak u was jest pewien problem z taką demokracją, bym powiedział. Z demokracją. Z uszanowaniem wyniku wyborczego. Wy chyba nie umiecie i być po prostu w opozycji. Dopóki korzystacie z władzy, korzystacie chociażby w Urzędzie Marszałkowskim, wszystko jest okej, ale wtedy, kiedy pełnicie rolę opozycji, to coś się z wami dzieje niedobrego.
No, ale i teraz ja dalej nie mogę dalej, być obrażany, mimo że jestem w opozycji. Bo to,
ale robiliście
to
jedno
z drugim wspólne. Ale nie bardzo wiem, dokąd płyniesz.
I teraz patrzę od ogólnie, do brzegu, jak mówisz, tak. Popatrzmy na niebezpieczeństwo tej sytuacji. Mamy prezydenta miasta wybranego w demokratycznych wyborach. Nie jest to mój prezydent, nie ja na niego głosowałem, nie jest to zapewne twój. Większość społeczeństwa wybrało. Nie umiecie się porozumieć i jakby uznać ten stan rzeczy. Mamy prezydenta, który no jest dzisiaj taki, jaki jest i będzie tym prezydentem przez jeszcze przynajmniej bez mała 4 lata.
Może obrażać.
Zarządzie województwa mamy z kolei waszą władzę, Platformy Obywatelskiej. Co będzie, jeśli ten spór w takiej rodzinie politycznej waszej przełoży się na to, że Zielona Góra będzie pozbawiona środków unijnych?
Długie doświadczenia wieloletnie w relacjach z prezydentem, panowie.
Ale
ma również Tomasz Westerowicz, który przygląda się tej sprawie.
Bo my umiemy
złożył ręce i sakramentalnie teraz i też sprawę skwituje.
Ja sobie trochę powiem tak żartobliwie, że jako osoba, która ma już duże doświadczenie w byciu dyskryminowanym, w byciu w opozycji.
No ale nie przez Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, znaczy, ja by to powiedzieć, przez prezydenta. Były takie momenty, kiedy przychodząc na sesję Rady Miasta, czułem się trochę jak może na imprezie Ku Klux Klanu, szczerze mówiąc, tak? No bo no, trudno czasami prowadzić spór polityczny, bo tak się zdarzało ze wszystkimi.
Ale nie ale ogólnie, powiem, w stosunku do naszych
ale radnych, tylko powiem nie. W ten sposób, że jakby ku mojemu zaskoczeniu, tu się po części z Adamem muszę zgodzić, że o ile na przykład moje spory, tak? Moje doświadczenia w sporach z panem prezydentem, z kolegami i koleżankami radnymi przypominały pojedynki. One były na poziomie merytorycznym, to tutaj rzeczywiście ja osobiście jestem trochę zaskoczony tym, że obecne spory wchodzą trochę w taką formę, przepraszam, mordobicia w knajpie. Tak, gdzie rzeczywiście no, ta merytoryka sporu ginie. Ja tutaj trochę wrócę do merytoryki, do dyskusji na temat szpitala. To, co mnie zaskakuje, to jest to, że tutaj brakuje dla mnie, tak jak dla osoby, która przychodzi na sesję, ma podejmować decyzję, brakuje głosu tak naprawdę podstawowego podmiotu w tym całym sporze, czyli uniwersytetu. Ja przypominam, że my rozmawiamy o szpitalu uniwersyteckim, tak, gdzie jak ja dobrze pamiętam, większość posiada uniwersytet, więc tak naprawdę ten spór powinien być poniekąd prowadzony na poziomie uniwersytet, miasto Zielona Góra. Samorząd województwa, zgadzając się na przekształcenie, poniekąd oddał odpowiedzialność, oddał w cudzysłowie dowodzenie w ręce rektora. I ja osobiście chciałbym...
Znaczy, z technicznego i formalnego punktu widzenia.
Ale tutaj nie ma innej opcji, tak? Jeżeli mówimy o odpowiedzialności za majątek, odpowiedzialności za jednostkę, to my musimy rozmawiać tylko na poziomie technicznym.
Pamięta pan dyskusję i tłumaczenia Urzędu Marszałkowskiego na przykład w sprawie powołania generała Działoszyńskiego na stanowisko prezesa szpitala. Jak jeden drugiemu ten gorący kartofel porzucał, kto kogo wyznaczył i powołał.
Dla mnie, jeżeli jest ściśle określona własność, tak, w spółce, wiadomo, kto jest...
Ja liczyłem jednak na bardziej krwistą wypowiedź Tomasza Nestorowicza, a pan tutaj
nie jest kwestia...
technikalia idzie i formalizmy.
Ale to jest bardzo istotne, dlatego że my znowuż poświęcając uwagę na spory personalne, tracimy to, co jest najważniejsze, szpital, tak? No, w naszym interesie jest, żeby szpital funkcjonował niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem, kto będzie prezydentem. Jeśli o mnie
chodzi... wojna ta nam nie służy.
I dokładnie, i ta bijatyka nam nie służy.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja pamiętam naszą pierwszą kampanię prezydencką, kiedy Rafał Niedźwiedzia startował na prezydenta w 2015 roku i przecież nasza kampania była jakby negatywna w stosunku do urzędującego wtedy prezydenta Janusza Kubickiego. Natomiast nie przekraczaliśmy pewnych granic. My opieraliśmy swoją kampanię jakby proponując jakby inne rozwiązania, także wtedy zadawaliśmy wiele pytań o, pamiętam, tabór autobusy elektrycznych, a także byliśmy wtedy przeciwnikami połączenia gminy i miasta. Natomiast ta kampania się zakończyła i ciągle obie strony potrafiły sobie podać rękę i ze sobą rozmawiać. Natomiast trzeba wrócić do genezy tego konfliktu pomiędzy Platformą a prezydentem Kubickim, bo ten jakby konflikt rozpoczął się w momencie, kiedy zarząd województwa zablokował budowę wieży widokowej, czyli pomysłu jakby forsowanego.
To jest uraz, tak? Prezydenta mocno, do tej
nie,
pory?
Wtedy zaczęło zgrzytać. To w mojej opinii, to jest moja opinia jako mieszkańca, który stoi z boku i się temu przypatruje. Natomiast uważam, że przekroczeniem Rubikonu był moment, kiedy Sławek Kotylak zgłosił sprawę do prokuratury w stosunku do nieprawidłowości pewnych inwestycji prowadzonych przez miasto.
Ówczesny również kandydat na prezydenta.
Tak, ówczesny kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej. Tak?
I wtedy PiS też zgłaszał do prokuratury. Jakoś sobie tam z dzióbków mogą spijać teraz. Ja nie przeszkadzam.
A co zgłaszał PiS? Bo
właśnie tego nie
pan.
A
na jakiej podstawie?
Nie, ja sam raz o tym nie wiem. Natomiast ta kampania prezydencka ostatnia była prowadzona właśnie bardzo dużo zdrowych tam niezdrowych emocji wokół tej kampanii prezydenckiej było. I w zasadzie od tej pory, w mojej opinii, rozpoczął się taki właśnie kurs zderzenia się, tak? Obie strony się mocno zaczynały okopywać. Natomiast tak, nie chciałbym także bronić w mojej wypowiedzi ugrupowania prezydenta. Tak, bo musimy zachowywać pewną jakby poziom polemiki politycznej i to, że prezydent jest autentyczny. Ja też jestem, wydaje mi się, autentyczny w moich poczynaniach, natomiast nie pozwolę sobie na używanie pewnych słów na Facebooku czy też w radiu, jak jestem, chociaż czasem takie się kotłują w głowie.
A może to jest świadome ze strony prezydenta działanie dotyczące potrząsania sceną?
Nie mam pojęcia.
Tak jak Donald Trump wrzuci tweeta i pół świata o tym dyskutuje wraz
na,
tutaj prezydent.
Na pana
Donald
prezydenta.
Trump. Natomiast, Korwin-Mikke
natomiast,
no więc zaraz Tomasz Bratkowski o tym coś powie.
Według mnie po prostu w tym konflikcie brakuje dialogu, tak? Nie można prowadzić jakby konwersacji za pomocą mediów, za pomocą konferencji prasowych, czy też za pomocą Facebooka. Tylko należy usiąść do stołu i rozmawiać, tak? Jakby sprawa pana radnego Legutowskiego, kwestia tej ulotki nieszczęsnej, która tam została wydana, no niefortunna, tak? Powinna być ta sprawa inaczej załatwiona, natomiast niepotrzebne później
Tomasz
te wszystkie
Bratkowski
wpisy, ale chciałem powiedzieć tak, że jedna i druga strona w mojej opinii po prostu idzie w zaparte, a wiadomo jest, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
Nam jest ciężko się wypowiadać na takie konflikty wewnątrz rodziny zielonogórskiej, no bo nie mamy swoich reprezentantów.
Ale czuje się pan częścią rodziny.
Jeszcze, bo następnych wyborach...
Rodziny politycznej,
po
następnych
która sprawuje
wyborach
to się
władzę,
na pewno
tak?
zmieni i będziemy mieli już swoich reprezentantów. Natomiast No tutaj troszeczkę się dziwię mojemu szanownemu koledze z PO, że jest zbulwersowany wypowiedzią prezydenta, bo mi przychodzi na myśl właśnie wypowiedź Janusza Korwin-Mikke, który jest kontrowersyjną osobą, i on powiedział, że jeżeli ktoś się decyduje na politykę, to nie powinno dziwić, że polityk jest agresywny, że jest kontrowersyjny, że wzbudza często negatywne emocje i wśród swoich oponentów politycznych, no bo on reprezentuje jakiś elektorat i każdy obywatel chce, żeby mieć jak najlepszego zawodnika, który go reprezentuje, więc tu akurat to, że prezydent użył takich słów czy innych, no decydujemy się na politykę, bądźmy...
Trzeba mieć grubą skórę, tak?
I... Nie owijajmy w bawełny, powiedział, co myślał i to akurat mi się podoba, natomiast z drugiej strony, no tutaj kilka wątków jest, no bo jest wątek większych pieniędzy na szpital. No my jako Konfederacja ogólnie twierdzimy, że ile by się pieniędzy nie przeznaczyło na służbę zdrowia, no to jest wlewanie do pustego, dziurawego wiadra, tak? Ten system trzeba zreformować gruntownie.
Otworzymy nowy wątek, kiedy podejmiemy jakby polemikę z tym tematem. Dziś w tej sprawie to wszystko, ale jutro mamy 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Także w Zielonej Górze uroczystości, we wtorek bodaj w Centrum Rekreacyjno-Sportowym specjalny koncert dla młodzieży. Przypomnijmy, że mamy też pomnik żołnierzy wyklętych w Zielonej Górze i uroczystości, które wokół tego miejsca będą się koncentrowały. Zbigniew Kościk rozpocznie jako historyk, obok też Tomasza Nesterowicza, który jak sądzę też w sprawie głos zabierze. Pytanie o pamięć o żołnierzach wyklętych, jak dziś mówić o historii, trudnej historii Polski.
Powiem w ten sposób, bo oczywiście będziemy spierać się zapewne od szczegóły i na to dzisiaj czasu nie będzie, ale nam jako narodowi po prostu, z takiego wysokiego C, potrzebne są pewne ideały, pewne elementy kształtujące naszą tożsamość po prostu. I wtedy nie zastanawiamy się nad szczególikami, prawda? Nikt z nas nie podważa tego, że Kościuszko był wielkim Polakiem, że trzeba mu budować place, budować pomniki, nazywać szkoły jego imieniem. Nikt z nas nie zastanawia się i dobrze, że na przykład był alkoholikiem, prawda? Potrzebujemy dla pewnej tożsamości narodowej obrazu historii jako pewnego elementu zero-jedynkowego. I idea żołnierzy wyklętych jest nam jako narodowi po prostu potrzebna dla tworzenia tej tożsamości narodowej, dla tworzenia pewnej spójności, dla przekazania następnym pokoleniom pewnych wartości, które istotne są i były dla Polaków.
Tomasz Nesterowicz, jak patrzy na tę historię i fakt 1 marca jako święta, które przypomnijmy już od wielu lat funkcjonuje, bodaj za prezydenta Komorowskiego
zostało. Ale oddajmy na wniosek świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale Sejm większości koalicji Platformy z PSL-em to święto uchwalił. Wszyscy mieli w tym swój udział.
Dobrze, Tomasz Nesterowicz. Należy dążyć do tego, żeby jednak społeczeństwo, naród miał wiedzę historyczną, a nie tylko świadomość, bo to, o czym pan Kościk mówi, to jest bardziej budowa świadomości historycznej, pewnego rodzaju wyobrażenia, tak, bo na przykład wyciągnięty Kościuszko był nie tylko alkoholikiem, ale także pod koniec swojego życia utrzymankiem, w cudzysłowie, cara, tak, żyjąc na pensji, więc to historia nie jest biało-czarna, ale gdybyśmy budowali rzeczywiście taką wizję zero-jedynkową, czego jestem przeciwnikiem, to powinniśmy przeprosić Ukraińców, bo oni generalnie w oparciu o podobne założenie budują swoją historię. Dlatego oni też budują zero-jedynkowo. Czy my się na to zgadzamy? No nie. Okazuje się, że w wypadku Ukraińców my jednak dążymy, żeby pokazywać, że tam nie ma historii zero-jedynkowej, że UPA, Bandera nie są bohaterami, tak, że dopuścili się czynów niewłaściwych. I ja jestem daleki od wrzucania do jednego worka takich, choćby inki, tak, i ognia. Mówiłeś o żołnierzach wyklętych. My tutaj wrzuciliśmy do jednego worka ludzi z podziemia, w cudzysłowie, niepodległościowego, stojących na różnych krańcach.
Dlaczego w cudzysłowie?
Dlatego, że część tych oddziałów, które działały po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości, w wielu wypadkach już te cele polityczne miały bardzo rozrzucone. To nie była jedna formacja, która miała jeden cel. Były różne, tak, ale były różne, różne cele i ja nie uciekam od tego, że należy pokazywać i gloryfikować szlachetne zachowania, ale też nie wolno ukrywać tego, co było niewłaściwe.
Żeby pamiętać o cierpieniu, prawda? I skłonić głowę nad tą historią.
Tak, ja przypominam, że wobec naszych bohaterów niektórych, takie odpowiedniki naszych IPN-ów prowadzą w cudzysłowie śledztwa, czy postępowania na terenie Białorusi, Słowacji, tak? To nie jest tak, że my mamy tylko bohaterów, a wszystkie państwa sąsiednie miały przeciwników, więc jeżeli my chcemy być uczciwi i u siebie wprowadzamy zero-jedynkowe podejście, to powinniśmy zamknąć naszą ocenę naszych sąsiadów i tego, jak oni podchodzą do swojej
pozwolić historii. Im do własnej polityki historycznej.
Nie
tak?
Możemy mieć moralności Kalego, nie możemy innej wartości przykładać
Tomasz
do siebie
Bratkowski,
i innej do naszych sąsiadów.
Konfederacja.
Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że historia jest jak prostytutka. Może ją mieć każdy i zrobić z nią, co chce. No i niestety tak jest troszeczkę. Musimy się liczyć z tym, że dla jednych żołnierze wyklęci będą bandytami, mordercami, a dla innych będą bohaterami. Jutro, zdaniem Konfederacji, jest święto, które warto obchodzić. Naszym zdaniem żołnierze wyklęci walczyli jednak za tą wolną Polskę, która niestety utraciła kosztem właśnie Sowietów tutaj swoją autonomię i chcemy to obchodzić z dużą czcią i zapraszamy wszystkich zielonogórzan na te obchody.
Arkadiusz Dąbrowski, no tu też pojawia się to słowo, które w swoim czasie wypowiedział, czy stwierdzenie, które wypowiedział Włodzimierz Czarzasty o wyzwalaniu ziem, także tych, na których w tej chwili się znajdujemy. No i mamy też tych, którzy uznali, że to nie jest wyzwolenie, że to jest zniewolenie.
Znaczy, generalnie bardzo mi się podobała tutaj wypowiedź pana radnego Kościka i w zasadzie podzielam ten pogląd, że takie dni są potrzebne, bo my Polacy powinniśmy mieć pewnych bohaterów i także ten dzień zmusza do pewnej refleksji, przypomina pewne chwile. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o historię, to przecież są po to szkoły, tam właśnie poznajemy te wszystkie ciekawostki. Ja pamiętam w szkole średniej właśnie miałem moim wychowawcą w technikum był właśnie pan profesor od historii i generalnie to właśnie zawsze lubił takie smaczki sprzedawać właśnie, opowiadać o pewnych jakichś takich kwestiach, o których właśnie tutaj mówiliśmy, na przykład w przypadku pana Kościuszko, o takich rzeczach, które się w książkach nie wyczyta i to zawsze gdzieś tam w głowie zapadało. Natomiast tutaj chodzi o pewną świadomość, że po prostu były pewne wydarzenia, że były pewne postacie. Wiadomym jest, że my prawdopodobnie jesteśmy takimi ostatnimi rocznikami, które w szkole podstawowej przyswajały taki ogrom wiedzy ogólnej, tak? I jeżeli chodzi o historię, biologię, czy chemię, fizykę. Dzisiaj wydaje mi się, że jakby zgłębianie tych tematów nie jest już tak głębokie. Ale ja się cieszę osobiście, że takie święto istnieje, że zostało uchwalone z inicjatywy właśnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i klepnięte, że się tak wyrażę, takie popularne słowo ostatnie właśnie przez Sejm większościami głosów właśnie Platformy Obywatelskiej i PSL-u i cieszmy się.
Także było, Prawa i Sprawiedliwość.
Tak, tam generalnie było zgodnie, wszyscy byli zgodni, że po prostu takie święto to jest potrzebne, a co do słów pana Czarzastego, to się nie będę wypowiadał. On tam czasem takie dziwne rzeczy mówi, czasem dla mnie niezrozumiałe.
I jeszcze Adam Urbaniak już zakończy
dyskusję.
Takiej
zgody akurat też sobie, szanowni państwo, nie wyobrażajmy. To też taka informacja dla słuchaczy, że to jest takie wszystko jednoznacznie oceniane. Bo ja pamiętam sytuację akurat z naszego miasta, czyli dwa lata po tym, kiedy to święto zostało przyjęte ustawą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowiliśmy już przygotować miasto do też obchodów tego święta. Zgłosiliśmy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy temu placu majora Adama Lazarowicza i ustanowienie tego pomnika skromnego, umówmy się, ale myślę, że bardzo wymownego.
I pamiętamy tak dyskusję
też. Nie wyobrażacie, jaka tam była dyskusja. To znaczy, nie będę wymieniał radnych, którzy wzięli udział w tym, no moim zdaniem, upokarzającym wręcz widowisku, ale cytując pozycje wydane w latach 50., 60., jakby kwestionowali zasadność tego święta, wykazując, że ci byli żołnierze AK-owcy, którzy zostali w lasach, oni tam nożami rozpruwali te ciężarne NKWD-stki, które
mówię,
tutaj...
Czy mówię panu o byłych kolegach właśnie Czarzastego?
No tak, tam nie chcę się tego doszukiwać. Natomiast ja osobiście uważam, że tych ludzi trzeba wziąć w obronę, dlatego że w przeciwieństwie do Kościuszki my jesteśmy nadal moim zdaniem na etapie odkłamywania tej historii. Znaczy jest moim zdaniem więcej nieprawdy na ich niekorzyść, jak wyciąga się czasami rzeczywiście historycznych dowodów na to, że były przypadki przestępstw popełnianych. I ja pamiętam swoją lekcję z historii w 88 roku. Sporo czytałem w tamtym czasie i zacząłem dopytywać panią nauczycielkę o Brygadę Świętokrzyską. To myślałem, że ona zemdleje, jak ona słyszała zresztą dwa lata wcześniej powiedzieć komuś o tym, że w Katyniu mordowali Rosjanie, a nie Niemcy. Tak, to tak. My nie mamy dziś tej perspektywy, ale to jest jakby skala tego, gdzie się było jeszcze parędziesiąt lat temu, a o czym musimy rozmawiać teraz, jest niewyobrażalna. Dlatego no, ja myślę, że warto się pochylać nad tym świętem, żeby jednak tą historię odkłamać. Owszem, możemy
wyrzucić
kontrargumenty, ale jest to sprawa poważna i tylko podam, że jutro te uroczystości to są naprawdę krótkie, ale wymowne moim zdaniem, bo jest też nabożeństwo w katedrze o godzinie 12.15, o 13.00 rozpoczyna się przed tym pomnikiem. Młodzież ma naprawdę bardzo wymowne i krótkie przedstawienia tam. Zapraszam wszystkich na te obchody.
Zbigniew Kosik, jeszcze będziemy kończyć.
Muszę panom podziękować za te piękne świadectwa, takie odpowiedzialności, a w szczególności tutaj za tą deklarację ze strony Adama, bo popatrzcie państwo, że dzięki tej odpowiedzialności radnych miejskich mamy w naszej przestrzeni naszego miasta jeden z piękniejszych, śmiem twierdzić, pomników, więc myślę, że tak, że zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Tego się trzymajmy.
Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą dyskusję w studio. Relacje z jutrzejszego wydarzenia oczywiście na antenie Radia Zielona Góra. W studio przy mikrofonach mówili do państwa Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Adam Urbaniak, Platforma
dziękuję
Obywatelska. Nieobecnie w studio musiał wyjść Tomasz Nesterowicz,
Sojusz
Lewicy Demokratycznej. Tak jest. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, życzę
miłego. Jest także Tomasz Bratkowski z Konfederacji.
Dziękuję, miłego weekendu wszystkim.
Janusz Rzeczkewski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.